Dzień dobry. Mimo, że to poniedziałek, proszę Państwa, to optymistycznie witam się z moim gościem, szefem Rady Medycznej przy premierze, profesorem Andrzejem Horbanem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Mam nadzieję, że pan też w optymistycznym, takim dobrym nastroju, bo czyżby nam rzeczywiście już opadało to dziadostwo?
No tak, na to wygląda szczęśliwie. Nie opada tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale opada. To jest bardzo dobra wiadomość, podobnie jak to, że świeci słoneczko.
Pan profesor powinien zagrać w totka, bo co prawda wszystkie naukowe teorie, kiedy wzrośnie, kiedy spadnie, okazały się być zawodne, ale jak sprawdziłem, to pańskie przewidywania, że ten efekt, że ten szczyt trzeciej fali będzie właśnie w tygodniu przedświątecznym, w Wielkim Tygodniu, to właśnie te pańskie przepowiednie się sprawdziły. Więc profesorze, szczęścia w totku.
Bardzo dziękuję, no ale to nie są przepowiednie, to tak po prostu wygląda epidemia.
A proszę mi powiedzieć, wie pan, bo też coraz to nowych rzeczy się dowiadujemy. Są już takie poparte badaniami w poważnych pismach publikowane teorie, że na przykład maseczki na zewnątrz, na otwartym powietrzu w zasadzie nie działają, nie pomagają.
To wszystko zależy, czy zachowujemy dystans od siebie, czy nie. Oczywiście, że jest mniejsza wartość masek na świeżym powietrzu, jeżeli chodzi o ochronę przed zakażeniem, ponieważ jednak świeże powietrze działa w ten sposób, że w cudzysłowie rozrzedza zawiesinę wirusu. Zupełnie inaczej wygląda to, jeżeli jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, ale jeżeli jesteśmy w parku i w promieniu 100 metrów nie ma nikogo, to jest oczywistość, że nikogo nie zarazimy w tym momencie. Natomiast jeżeli jesteśmy już w takiej sytuacji, że tuż koło nas się pojawiają osoby, no to ryzyko transmisji jest znacznie większe. To nie znaczy, że jest duże, równe temu, jaki jest w pomieszczeniach zamkniętych.
Co profesor medycyny, to inna trochę teoria na temat tego, czy na przykład otwierać teraz restauracje i pozwalać ludziom choćby na to, żeby siedzieli właśnie w ogródkach, albo na przykład, bo w końcu maj tuż, pozwolić na organizowanie przyjęć z okazji pierwszej komunii. No, jeśli ktoś nieprzesądny, to i wesel w maju. Panie profesorze, profesor Miłosz Parczewski u nas na antenie mówił, że to jest absolutny nonsens. Jeśli sobie na to pozwolimy, to zginiemy i spłoniemy pod naporem COVID-u. W maju jeszcze będziemy sprzątać po kwietniu, który jest straszny i nie widzę możliwości jako lekarz, by pozwolić ludziom na takie imprezy. Tyle profesor Parczewski, a pan?
Maj jest dość długi i to wszystko zależy od tego, jak będzie ewoluowała epidemia. Jeżeli będzie nam nadal rzeźko opadało i warunki, żeby jeszcze było dowcipnie pogodowe, będą sprzyjały, to można zacząć powoli myśleć o rozmrażaniu. A dyskusja, czy robić to teraz, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, jest właśnie dyskusją, nazwijmy to trochę akademicką, na szczęście dla nas. Natomiast na nieszczęście dla decydentów, którzy muszą tę decyzję podjąć.
No właśnie, bo pan występuje w roli akademika, ale ludzie by chcieli wiedzieć, jak będzie, panie profesorze. Co pan będzie doradzał premierowi?
Tego to jeszcze nie wiemy, co będziemy doradzali. Wszystko zależy od pilnej obserwacji trendów, które się dzieje. Tak zaczynając od podstaw, po co w ogóle jemy tę żabę i sobie wzajemnie nakładamy maski i te wszystkie obostrzenia, które no naprawdę nie są sympatyczne.
No nie są sympatyczne i to... Profesorze, dobrze, no to minister Czarnek...
Zakładamy, nie, tak już mówiąc po ludzku, zakładamy po to, żeby ludzie nie umierali w nadmiarze. No jeżeli nadal mamy kilkaset zgonów dziennie, to oznacza, że jeszcze wirus jest niebezpieczny, epidemia jest na bardzo niebezpiecznym
etapie. O te zgony chciałbym spytać. Wychodzi na to, że my mamy najwięcej nadmiarowych, jeśli w ogóle jakiekolwiek zgony są nadmiarowe i nienadmiarowe, no to my mamy najwięcej tych, w cudzysłowie, nadmiarowych zgonów w Europie. Panie profesorze, dlaczego jest tak strasznie?
Nie, bo to wynika z tego, że zaczyna się sprawdzać te zgony w okresie za krótkim. Jednego dnia, tygodnia, kilku dni. Jeżeli popatrzymy na liczbę zgonów i przebieg epidemii w dłuższym okresie czasu, to jesteśmy w środku Europy. Nie jesteśmy ani w ogonie.
Według Eurostatu Polska miała najwięcej nadmiarowych zgonów w 2020 roku, czyli w długim, a nie krótkim okresie. Mieliśmy 23% przy takiej średniej europejskiej 15%.
To znaczy 23% osób więcej zmarło?
Nie, to jest liczba nadmiarowych tak zwanych zgonów. Profesorze, ja wiem, że statystyka jest nauką nieostrą, dobrze? Ja wiem, że jak wychodzimy ze psem na spacer, to mamy statystycznie po trzy nogi. Ale jednak to jest poważna sprawa. No, nadmiarowe zgony, znaczy inaczej, ludzi umiera znacznie więcej niż umierało. Ich by i tak więcej umierało, bo po prostu odchodzi wyż demograficzny tuż powojenny.
Nie, mniej więcej umiera tyle, co się rodzi. To jest dość proste liczenie.
No. Nie, ale profesorze, umiera znacznie więcej osób niż umierało rok temu. I teraz pytanie jest poważne. Dlaczego dlaczego mamy tutaj większy problem niż większość państw europejskich?
No otóż właśnie twierdzę, że nie mamy dużego, większego problemu niż większość państw europejskich. Jesteśmy dokładnie tak jak państwa europejskie, ponieważ jesteśmy w Europie. Mechanizm przenoszenia wirusa jest taki sam. Choroba jest bardzo podobna. Poziom opieki medycznej, no powiedzmy, że jest bardzo podobny. Zależy, do którego kraju w Europie się porównujemy, ale mniej więcej jest podobny.
Profesor Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze, jest naszym gościem. Panie profesorze, statystyki mówią co innego, ale to rozumiem, że tu się nie dogadamy. No ja opieram się wyłącznie na danych Eurostatu.
Zaraz mogę wyciągnąć inne statystyki, jak mi pan by pozwolił, jak zawsze, to dokończyć. No, rocznie mamy mniej więcej 300-400 tysięcy zgonów. Mieliśmy nadmiarowo 50 tysięcy, to jest COVID. Można jeszcze się sprzeczać, czy 10, czy 20, czy 30 tysięcy osób, które zmarło bez rozpoznania COVID-u powyżej, to jest efekt epidemii. Pewnie tak.
Dobrze, panie profesorze, w takim razie jeszcze, żebyśmy zdążyli w części radiowej, ważne pytanie, minister Czarnek bardzo naciska, byśmy pozwolili dzieciom w ostatnim tygodniu, w tym najmłodszym przynajmniej, w ostatnim tygodniu kwietnia wrócić do szkół. Zdanie szefa Rady Medycznej, czyli pańskie, będzie jakie?
Dzieciom 1-3.
Tak.
Do ułatwienia dodaję. Czyli to jest lepiej, bo to są małe dzieci, które raczej mało chorują. Mogą transmitować tego wirusa, o ile zachorują, ale one generalnie chorują rzadziej, dlatego że są paradoksalnie dość odporne na koronawirusa, jako że często są zakażane kuzynami tego naszego COVID-u.
Dobrze, ale profesorze, to jak to jest? Jeżeli pozwalamy tym dzieciom, czy nie? Co pan na to?
W tych województwach, w których w tej chwili jest bardzo mało zakażeń, czyli te, które miały wprowadzony lockdown dwa tygodnie wcześniej niż cały kraj, to oczywiście jest to realne i taka decyzja, wydaje się, mogłaby być podjęta, dlatego że liczba zakażeń...
Że liczba zakażeń tam spada. rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg też tej naszej rozmowy. Będziemy rozmawiali o odporności stadni, o tym, kiedy to się skończy i o niepokojących informacjach o tym, będziemy musieli być szczepieni trzecią dawką, co z dziećmi, ale o tym wszystkim w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Proszę państwa i panie profesorze drogi, no dobrze. Pytanie o dzieci jest pytaniem zasadnym, bo może polskie media się tym nie emocjonują, bo się emocjonujemy najsilniej tym, co się dzieje u nas, czyli w Polsce. Tu mamy jeszcze potężne liczby, no bo my się tak cieszymy, że już nie mamy 35 tysięcy, tylko 20 tysięcy, ale 20 tysięcy nowych zakażeń, to jednak wciąż jest jakiś horrendum. Te 600-700 osób, które umierają codziennie, to jest jakaś masakra. No i zgoda, no, więc tym się interesujemy. No, ale jak ktoś poogląda sobie BBC albo poczyta sobie agencje informacyjne, to tam jest coraz większy strach w Europie przed tym, co się dzieje na przykład w Brazylii, przed tym, co się dzieje nie tylko w Ameryce Południowej zresztą, czyli przed umieraniem dzieci, przed dziećmi chorymi na COVID, no dość, znaczy narasta liczba dzieci chorujących na COVID i niestety również tych, które tę walkę przegrywają.
Tak, ma pan absolutnie rację. No, na szczęście my jesteśmy troszeczkę opóźnieni, nie chciałem powiedzieć, że w rozwoju, ale w każdym razie w epidemii do nas ona dociera trochę później. W związku z tym zajmujemy się teraz ogonem trzeciej fali, a nie tym, co się pokaże do nas być może za czas jakiś. Ale oczywiście nie wiemy, jak się będzie ta epidemia rozwijała, nie wiemy, jak wirus będzie ewoluował. Nie wiemy, jak na te nowe warianty będzie działały szczepionki dotychczas dostępne. No, po prostu jest to nowa epidemia.
Wygląda na to, że jesteśmy tutaj wszyscy, jako cała ludzkość, zmuszeni do pewnej solidarności, bo szef Światowej Organizacji Zdrowia przypomina coś, co wie każdy zakaźnik, czyli pan profesor wie to oczywiście, że im więcej im pozwolimy na to, by na przykład na koronawirusa chorowali ludzie, nawet w odległych kontynentach, gdzieś tam hen w Afryce albo w Ameryce Południowej, tym więcej groźnych mutacji tego wirusa się rodzi, bo on po prostu, będąc w ludzkim organizmie, to diabelstwo się jakoś tam przekręca. I później
na tym polega istota wirusów, że one są produkowane w takiej gigantycznej ilości przez jednego człowieka, potomne miliony, że błędy w składaniu genomu wirusa owocują powstaniem nowych odmian. Większa część tych potomnych źle złożonych ginie, ale jeżeli znajdzie lepsze warunki do bytowania, bo na przykład łagodniej chorują ludzie, jeżeli zostaną zakażeni, tym w związku z tym się nie chronią, a wirus też łatwiej penetruje do komórki, no to mamy to, co mamy. Nagle się pokazuje wariant brytyjski, który jest łatwiej transmitowalny i tak dalej, i tak dalej.
Jasne, ale to
epidemia będzie kilka lat zna.
No właśnie, pojawiają się takie pomysły, raczej, nie wiem, obawy, nie wiem, jak to traktować, że powinniśmy być od jesieni szczepieni trzecią dawką.
No na razie wiemy, że myszki powinny być szczepione trzecią dawką.
Co to
Ale
znaczy?
Zobaczymy.
Co to znaczy?
Zobaczymy. Do jesieni droga daleka. Bardzo trudno jest przesądzać, co się będzie działo na jesieni.
Co to znaczy, że myszki powinny być trzecią dawką szczepione? Są jakieś badania?
Nie. No najpierw nie wiemy, jak długo będzie trwała odporność po dwóch dawkach. Tak. Mamy uzasadnione dane mówiące, że rok prawdopodobnie tak. Część osób nie odpowiada na szczepionkę z takich czy z innych powodów, bo to jest naturalne. W związku z tym być może należy będzie te osoby szczepić. Ale to wszystko jest jeszcze spekulacja. To bardzo proszę. Każda możliwość jest tutaj na stole. Każdy wariant będziemy rozpatrywali w przyszłości.
Panie profesorze, w przyszłości, czyli no dobrze, rzeczywiście będziemy musieli
poczekać.
No najpierw się musimy wszyscy zaszczepić dwiema dawkami, żebyśmy w ogóle mogli mówić o trzeciej, to jasne. Profesorze, a co ze szczepieniem dzieci? Czy dzieci też będą, jak już zaszczepimy dorosłych, to czy wtedy będą szczepione dzieci, pana zdaniem? Powinny być?
Bardzo świetne pytanie. Bardzo dobre pytanie. Oczywiście, że tak. Takie próby trwają. W tej chwili kończą się badania kliniczne na dzieciach, to trudno powiedzieć, nastolatkach od 12 roku w górę szczepionki firmy Pfizer. Pokazują badania, że dla dzieci ta szczepionka jest również bezpieczna i skuteczna, więc istnieje uzasadniona szansa, że będziemy szczepili również i dzieci za chwileczkę.
No dobrze, to zobaczymy, ile jeszcze to potrwa. Właśnie, ile jeszcze to potrwa, to jest pytanie, kiedy osiągniemy coś, co bardzo mnie bawi ta nazwa, przyznaję, bo to pokazuje, że mi się wydaje, że jesteśmy, tak, Bóg wie, jakimi stworzeniami, ale mówi się o nas, proszę państwa, że jesteśmy jak zwierzaczki. Czyli kiedy my jako gatunek osiągniemy odporność stadną, nasze stado, kiedy osiągnie odporność na wirusa? Ile musimy zaszczepić?
To jest świetne pytanie i przy okazji pozwolę sobie od razu wygłosić apel. Stadna będzie wtedy, kiedy będziemy mieli powyżej 70-80% społeczeństwa zaszczepionego. Z punktu widzenia epidemii w tej chwili trwającej i tej liczby zgonów, o której rozmawialiśmy z niepokojem, podzielając pański niepokój ludzi, ważne jest niesłychanie, żeby zaszczepić ludzi starszych, którzy umierają. I teraz troszeczkę zimno mi się robi, jak słucham pana ministra Niedzielskiego, proszę bardzo, który mówi, że tylko 40% osób w wieku pomiędzy 60 a 70 przyjęło tę szczepionkę. Do odporności stadnej mamy tutaj daleko, w tej grupie. Tak samo pięknie się nam wyszczepiła grupa osób powyżej 80 roku życia i efekt widzimy od razu, bo większość osób, które do nas trafia do szpitala, jest młodsza niż 80-latkowie, ale również w grupie 70-80-latków, którzy nie są już tak liczni jak 60-latkowie, ta wyszczepialność nie osiągnęła jeszcze 80%. W związku z tym nasz apel, zróbmy wszystko, żeby osoby w wieku powyżej 60 roku życia zaszczepiły się. Najlepiej jak się zaszczepią wszyscy. W tym momencie
panie profesorze, obaniamy... no, nie da się ludzi zmusić do szczepień, jak pan wie. Są to tacy, którzy...
Można również prośbą, niekoniecznie groźbą. Mhm.
No dobrze, to każdy musi rozważyć, czy chce ryzykować, czy nie. Są oczywiście dramatyczne opowieści, wie pan, no, opowieść z jednego z warszawskich bardzo dużych szpitali, gdzie jedna pielęgniarka, która postanowiła z powodów ideologicznych, będąc pielęgniarką to dziwne, ale jednak, się nie zaszczepić, to właśnie ona w tej chwili jest w stanie ciężkim pod respiratorem. Życzymy jej oczywiście dużo zdrowia, ale właśnie, to jest pytanie o ryzyko. Ja nie chcę w to wchodzić. Wie pan zresztą, że po tej rozmowie i pan to jak zawsze zresztą, ale ja również, będziemy hejtowani jako słudzy reżimu, którzy chcą ludzi zniewalać.
No ja na szczęście nie czytam za dużo.
Ja też nie czytam za dużo, ale wie pan, podpowiada mi nasza realizatorka, że już się sypią komentarze na fejsie, proszę państwa, no trudno, no uwierzcie w takim razie na słowo, tak, to wszystko, proszę państwa, za pieniądze z koncernów medycznych, wszystko kłamie jak znud za pieniądze koncernu, jeszcze w dodatku rząd mi każe, a ja się, jak wiadomo, boję rządów i polityków, więc na wszystko się po tu nie zgadzam. A do tych koncernów to ja mam taką prośbę, już mi tyle pieniędzy daliście, że wystarczy, to teraz może podrzućcie jakieś suplementy diety, może żebym schudł wreszcie, dobrze? Także wiecie, jakbyście chcieli mnie przekupić, to tak, żebym schudł.
Tak, z przyjemnością. Potem pogadamy. Polecam dietę pudełkową.
Jasne, panie profesorze, że pan... Jestem. Ja znam też taką dietę, po prostu trzeba nie jeść. Można to też powiedzieć bardziej dosadnie. Ale dziękuję serdecznie za takie diety.
Ja bym chciał. Nie, ZP.
Ja wiem. Połowę. No jasne. W moim przypadku raczej ZT, czyli 3/4 mniej. Ale dobra, zostawmy to. Profesorze, no, skoro już zresztą zeszliśmy na takie tematy, pan jest zakaźnikiem, tak się o was mówi. To zakaźnicy to nie ci, którzy zakażają, tylko to są lekarze zakaźnicy, specjaliści od chorób zakaźnych. Czy lekarze zakaźnicy, panie profesorze, oglądają sobie dla przyjemności filmy o zarazach, o epidemiach?
Generalnie oglądamy taki film z niewielką przyjemnością na co dzień w tej chwili.
A teraz to chyba nie... Teraz to w ogóle nie oglądacie żadnych filmów w kinach przynajmniej, bo mówię chyba że są jakieś takie specjalne seanse. Nie, a poważnie... Pan w ogóle chodził do kina przed epidemią? Teraz się okaże, że nie.
Ja dość rzadko.
No jasne, oczywiście. No to pan nawet nie czeka na tego Bonda, a ja już czekam, wie pan, już się strasznie zestarzeję. Zaraz okaże się, że to jakiś archaiczny Bond, bo 2 lata temu już miał być w ogóle, więc...
Nie, to z przyjemnością bym obejrzał, ponad wszelką wątpliwość.
Mhm. A zupełnie poważnie mówiąc, ta epidemia przyniosła panu popularność i rozpoznawalność, której się pan spodziewał?
No, na szczęście jeszcze na ulicy mnie nie rozpoznają, zwłaszcza ci wrogowie, mam nadzieję. Pochodzę przykładnie w masce. Być może, tak mówiąc żartobliwie, jest to powód, dlaczego optujemy za noszeniem maski na zewnątrz.
Proszę pamiętać, że sarkazm się źle sprzedaje w radiu. I ja mówię to, no, żeby pana ostrzec, że jak pan sobie zacznie sarkastycznie żartować, to ludzie niestety biorą to serio. I jak ja sobie żartuję, to oni tak, to niektórzy przynajmniej no, oczywiście to, łykają to. No dobrze, ale profesorze, stał się pan rozpoznawalny. Pan mówi, że na ulicach nie, no, ale jakoś nie wierzę, pan jest ciągle w telewizji.
No, jak pan redaktor zauważył, od pewnego czasu nie jestem.
A to dlatego, że co, że żona zabroniła, czy sam się pan postanowił jakoś kontrolować?
No, jedno i drugie.
Bo jak wiadomo, wszyscy się boją Boga i żony. No, chyba, że się nie ma żony, to jest kobietą, na przykład to męża, ale to zostawmy. Profesorze, a teraz pytam serio o ten hejt, który się pojawia i on dotyka oczywiście nie tylko pana profesora. Każdy z lekarzy, który jest moim gościem, każdy słyszy później o sobie, że wszystko to robi wyłącznie z niskich pobudek, to znaczy dla forsy i chcecie oczywiście, żeby epidemia trwała jak najdłużej, bo na tym zarabiacie. No to może coś w tym jest. Wie pan, zarabia pan 2 razy więcej niż pan zarabiał. Ja nie mówię teraz o panu, tylko o tych, którzy tam biorą te dyżury lepiej płatne. No to...
Nie, no, zapraszamy chętnych serdecznie do dyżurów. Nawet tych lepiej płatnych, bo za dużo już ich nie ma. Bo część kolegów niestety już jest zmęczona i wyczerpana. To naprawdę jest ciężka praca. Nie, nie. Ciężka praca, która jest warta wszystkich pieniędzy. No, proszę.
No to ja znam taką, znam taką opowieść z warszawskiego Stadionu Narodowego, ze szpitala. Tam przyszedł lekarz, dermatolog, który miał klinikę piękności, więc zabiegi dla urody, no ponieważ liczba pacjentów, a raczej pacjentek, bo tym się specjalizował, radykalnie mu spadła, no bo epidemia, panie się boją, etc. W związku z tym postanowił sobie dorobić na dyżurach, w tych dobrze płatnych dyżurach na Stadionie Narodowym. Wziął jeden, a później powiedział, że to dziękuję serdecznie, to on woli negocjować z bankiem, żeby mu obniżyli ratę kredytu, zawiesili spłatę kredytu, ale on nie będzie tam w takich warunkach pracował.
To podzielam jego zdanie. To przeskok z tej dziedziny do dziedziny leczenia ciężko chorych jest rzeczywiście wstrząsający i nie każdy to robi. To jest ciężka praca.
Pan też dyżuruje?
Nie, ja już od lat nie dyżuruję, na szczęście, dla pacjentów, tak mówiąc sarkastycznie, dla siebie, ale po zawale już dałem sobie spokój.
Po zawale spokój z dyżurami, bo profesor, no tak, lekarze też chorują, jak widać, również na serce. No dobrze, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pytań jest oczywiście mnóstwo, ale tak naprawdę na te pytania nie ma odpowiedzi, bo pan jest naukowcem, a każdy naukowiec ma w tej sprawie inne zdanie trochę.
No, pan, na tym polega rozwój nauki, że stawia się pytania i próbuje się znaleźć na to odpowiedź. Czasami odpowiedź jest bardziej sensowna, czasami mniej sensowna, ale generalnie nauka polega na stawianiu pytań i wysuwaniu wątpliwości w stosunku do, co do zastanego stanu rzeczy.
Bardzo panie profesorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan już myśli o... Nie no, w ogóle o niczym pan nie myśli, bo o weekendzie majowym pan nie myśli, bo i tak hotele zamknięte, więc może pan sobie posiedzieć w domu i poczytać książki, co najwyżej.
Tak, albo popracować z Radą Medyczną na temat tego, co tu jeszcze poluzować, albo
co tu, jak tu ludziom dopiec, jak tu ludzi skrzywdzić, bo przecież wiadomo, że te wszystkie obostrzenia są tylko po to, żeby nam było gorzej. Macie jakąś małpią, złośliwą satysfakcję w tym, żeby ludzi torturować.
Tak na to wygląda.
Nie wstyd panu?
Przynajmniej są to tych reakcjach hejtowych, o których pan wspomniał.
A kim jest pańska żona?
Ale na poproszenie poczytam pańską rubrykę o winach sobie w Rzeczpospolitej. Od razu mi to lepiej robi.
Od czytania panu lepiej? Czasami warto spróbować, ale to nie będziemy
czegoś
propagować.
Trzeba zacząć.
Nie będziemy propagować. A kim jest pańska żona z zawodu, jeśli można spytać?
Była nauczycielem matematyki.
A nie, to znaczy no, matematyka to trudna sprawa.
A teraz jest jeszcze gorzej, bo jest instruktorem qigongu.
Przepraszam, kogo czego?
Qigong. Ja też do końca nie wiem, co to jest.
Nie, ale nie. Brzmi... Co to jest? Nie, musi pan powiedzieć, co to jest. To brzmi jak sztuka walki.
Coś jest niedaleko.
Nie, profesorze, bo ja...
To jest coś, co powstało rzeczywiście w Shaolinie, bardzo blisko z tego wyrosu kung fu, z tego wyrosu qigong.
Ale qigong to jest jakaś sztuka walki, czy coś takiego?
To jest rodzaj sztuk walki przetworzonej właściwie dla zdrowia, dla ludzi.
Jezus, Maria, to ja się...
Na szczęście nieużytkowe.
Bo chciałem spytać, to ja już rozumiem, że się pan żony boi. Jakby
no,
mi...
no to...
Miał takiego... Właśnie, ale nie jest pan obity przypadkiem. Nie, niebieskiej linii tam nie trzeba nikomu zakładać.
Nie. Jakoś sobie dajemy radę jeszcze.
A przynajmniej To ja mam taki apel, proszę pani, proszę tych hejterów nie naśladować, nie mordować męża, jeszcze się przyda. Przynajmniej ci hejterzy mają na kim się powyżywać. Już niech pani wie, pani, musi się pani poświęcić. No.
Przekażę. Bardzo dziękuję za wsparcie.
Bardzo proszę, dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Kłaniam się nisko panu, małżonce rzecz jasna, której się obawiamy wszyscy i naszym słuchaczom też się kłaniam nisko. Do usłyszenia jutro. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.